Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy w niedzielny poranek i zapraszamy na pół godziny z medycyną. Dziś w programie o problemach ludzi z atopowym zapaleniem skóry, które zaczynają się już od najmłodszych lat.
Mama mówi do swojego dziecka, powiedzmy zdrowego, no nie baw się tam z tym dzieckiem, bo się zarazisz. Czy na przykład rodzice udają się z wizytą do dyrektora przedszkola na przykład albo szkoły i proszą, żeby rodzice dziecka chorego przynieśli zaświadczenie lekarskie, że to dziecko nie zaraża.
Te problemy często kończą się u dorosłych depresją i myślami samobójczymi. Tymczasem wyjściem z sytuacji może być terapia biologiczna i o to apelują pacjenci.
Potem w naszym programie powiemy o chorobach rzadkich.
One nie dotykają procent Polaków, one dotykają ułamka procent.
Opracowywany jest kompleksowy model opieki dla pacjentów z takimi chorobami. Przedstawimy jego założenia.
W dobie pandemii taki sprzęt jest na wagę złota, bo zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem z zakażonym. Zdalne stetoskopy, które monitorują stan pacjenta na odległość, dostał poznański szpital.
Tutaj szczególnie jest to istotne w przypadku takiego ochrony epidemicznej, bo jest możliwość podłączenia też takich słuchawek profesjonalnych do tego stetoskopu.
A na koniec będzie o wewnętrznym komputerze, czyli mózgu, o którego niestety nie dbamy ostatnio.
Albo siedzimy przed telewizorem i oglądamy, albo młodzież gra w gry komputerowe, albo bez przerwy przeglądamy krótkie wiadomości. To nie rozwija naszego mózgu.
Jak dbać o nasz mózg? O tym na koniec naszego programu. A okazją jest zakończony właśnie Tydzień Mózgu. Zapraszamy.
Magazyn na zdrowie.
Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych przygotowało apel do ministra zdrowia z prośbą o dostęp do skutecznej terapii, która szczególnie dla chorych z ciężką postacią AZS jest ostatnią deską ratunku.
Pod apelem podpisało się 8 tysięcy osób, okazując tym samym wsparcie pacjentom w walce o lepsze jutro. Petycja została już złożona.
Jak wygląda życie z atopią i co oznacza dla chorych wprowadzenie leków biologicznych? O tym mówi Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych.
Mam syna atopowego, starszego 9-latka. Problemy zaczęły się, tak jak standardowo się zaczynają u osób chorych na atopowe zapalenie skóry około 4-5 miesiąca życia. To jest sytuacja najczęstsza. Oczywiście też chorują osoby dorosłe. Choroba zazwyczaj albo w bardzo ciężkiej postaci, albo, no mówiąc wprost, źle leczona, generalnie już zostaje z pacjentem do końca życia. Więc jakby z tego mamy taki wniosek, że i to jest jeden z mitów, z którymi walczymy, czyli atopowe zapalenie skóry jest taką, jest chorobą skóry, dermatozą, jest z definicji nieuleczalna, nawrotowa, ale dotyczy zarówno pacjentów małych, jak i dorosłych. Oczywiście ze względu na charakterystykę tej choroby, no nie jest to jakaś tam zwykła wysypka, która mija z wiekiem, tylko to jest ciężka choroba, która no, implikuje wiele różnych zdarzeń, w zależności od tego, w jakim wieku jest oczywiście pacjent. To, co jest ważne, bez względu na to, kto choruje, to my zwykliśmy mawiać, że choruje cała rodzina. I tutaj mówimy o takich najczęstszych i najnieprzyjemniejszych objawach tej choroby, czyli o świądzie. Świąd jako objaw atopowego zapalenia skóry to jest taki troszeczkę inny świąd niż takie tradycyjne leczenie. To jest jakby, to jest wymierzone, to znaczy to swędzenie jest obiektywnie uczuciem silniejszym niż ból, dlatego pacjenci, żeby poradzić sobie ze świądem, często sobie robią krzywdę, czyli zadają sobie ból po to, żeby nie czuć tego świądu. Tak to swędzi całe ciało, swędzi 24 godziny na dobę, i no, potem no, efektem swędzenia jest oczywiście drapanie. Jak jest drapanie, to jest rozdrapywanie skóry do krwi, a to już otwiera wrota do tego, żeby pojawiały się kolejne mechanizmy alergiczne, bo alergie to są takie skutek właśnie atopowego zapalenia skóry, nieodwrotnie. No i otwierają się wrota do różnego rodzaju zakażeń, takich bakteryjnych i grzybiczych i wirusowych. To jest to, co w przyszłości powoduje u pacjentów dorosłych, no to są hospitalizacje, to są okresy rekonwalescencje w domu. Ci osoby dorosłe po prostu nie mogą chodzić do pracy, nie mogą wychodzić, z kolei ze względu na wygląd swój w tym okresie zaostrzenia, no to są wykluczeni, stygmatyzowani.
Właśnie tutaj w tym piśmie do ministerstwa jest też mowa o tym, że to nie tylko jest właśnie choroba skóry, ale też są różne choroby współistniejące, też mówią Państwo, że to może być zaćma na przykład i też są te problemy społeczne, które też mogą prowadzić do różnych chorób właśnie związanych z tym wykluczeniem społecznym.
Mówimy o 30% odsetku pacjentów dorosłych, którzy miewają myśli samobójcze. Tak? To się przenosi na życie całej rodziny. Jeżeli pacjent jest mały, no to generalnie przy tak dużym świącie, przy rozdrapanych ranach, no to generalnie no nie tylko nie śpi ten pacjent, ale nie śpi jego rodzina. Jeżeli dziecko jest starsze, w przedszkolu, szkole, no tak, te dzieci są dekoncentrowane, trudne do opanowania, mówiąc wprost. No i z drugiej strony teraz mam opiekunów, którzy też są niewyspani, też są nerwowi. No rodzice też, czy opiekunowie się no, często winiają za chorobę. No, jeśli chodzi o pacjentów do dorosłych, no to mamy tutaj do czynienia z takim wykluczeniem, bo część prac, część zawodów no w ogóle nie może być wykonywana. Z punktu widzenia społecznego, no to są osoby, które źle wyglądają, no to już jakby ciężko, żeby w handlu pracowały, czy w jakichkolwiek pracach, w których no, jest kontakt z drugim człowiekiem, tak, bo jakby naturalny odruch ludzi jest taki, że boją się, że się zarażą. Oczywiście AZS z kolejnym nie jest chorobą zakaźną, niemniej no, ludzie się obawiają, tak, po prostu się brzydzą, boją się.
Państwo też piszą w tym piśmie o tym, że ten problem w ogóle też jest niezauważony przez Ministerstwo Zdrowia. Na czym polega to niezauważenie? No wydaje się, że to jest duża grupa ludzi.
Jakby skutki społeczne są ogromne, tak? To są generalnie pacjenci dorośli, chorzy, to są osoby, które są jakby w pełni sprawne, tak? One mogą pracować, generować produkt narodowy brutto, zamiast tego powiedzmy siedzą w domu i otrzymują różnego rodzaju zasiłki, renty, obciążają system. A to są jakby osoby w 100% jakby zdolne do wykonywania prac. Więc to jest jeden problem. Drugi jest problem taki, że w zasadzie do niedawna nie były dostępne tak skuteczne terapie. Zdarzyło się to, że pojawiły się na świecie leki nowoczesne. Mówimy właśnie o leczeniu biologicznym. W cywilizowanej Europie to leczenie już jest dostępne i jest refundowane, tak, w większości krajów europejskich. I oczywiście mówimy tak, no ministerstwo może tak powiedzieć, no w Polsce jest ten lek dostępny. Oczywiście jest dostępny fizycznie, tak, ale on jest dostępny fizycznie, jakby pacjent sobie poszedł i sobie go kupił. Na dzisiaj to jest przez producenta taka referencyjna podawana jakby stawka, no to jest 6 tysięcy złotych, tak?
Miesięcznie.
Tak, miesięcznie. Natomiast to nie jest cena końcowa dla pacjenta, więc ja szacuję, że to jest koszt około 8 do 9 tysięcy złotych miesięcznie, lek, który można brać całe życie, tak, raz w miesiącu. W Polsce choruje w ogóle na topowe zapalenie skóry około 750 tysięcy pacjentów. Dorośli stanowią tak między 5 a 10% populacji. Natomiast na tym etapie, na którym dzisiaj my jesteśmy, czyli jakby wnioskowania o leczenie, no to mówimy na razie o pacjentach dorosłych, bo tu badania kliniczne zostały przeprowadzone i pacjenci zatopią w stopniu ciężkim. To są pacjenci, którzy jakby wymagają natychmiastowej pomocy. Ja tak mówię brzydko, ale jakby dosadnie, no to są pacjenci, którzy stoją już na parapecie, tak? To są tacy pacjenci, którzy w zasadzie mają erytrodermię, czyli 90% powierzchni ciała pokryte zmianami zapalnymi. To są pacjenci, którzy na przykład zgłaszają się do nas już do psychologa czy do organizacji, przysyłają zdjęcia, filmy i piszą tak. Ja już po prostu nie mam sił, wyczerpałem wszystkie możliwości, mi się już nie chce żyć.
Jaka to jest mniej więcej teraz grupa osób, którym konieczne jest włączenie tej terapii biologicznej natychmiast?
Taka grupa między 300 a 500 pacjentów w całej Polsce.
Jaką decyzję podejmie ministerstwo, dowiemy się prawdopodobnie w lipcu.
Koronawirus. Raport.
Pozwalają monitorować pacjenta na odległość. Zdalne stetoskopy dostał szpital imienia Wiktora Degi w Poznaniu. Sprawdzą się zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa.
8 zestawów pozwoli monitorować pacjentów, w przypadku których okazało się, że są chorzy na COVID już po przyjęciu do placówki. Szpital nie ma oddziału covidowego, ale prowadzi izolatorium dla takich chorych.
Stetoskop bezprzewodowy, który umożliwia badanie pacjenta.
Mówi dr Piotr Daniluk.
Przykładamy go w odpowiednich miejscach, żeby posłuchać fenomenów osłuchowych z nad płuc i serca. I teraz tutaj szczególnie jest to istotne w przypadku takiej ochrony epidemicznej, bo jest możliwość podłączenia też takich słuchawek profesjonalnych do tego stetoskopu. I te słuchawki wtedy można zakładać na kombinezon, ten taki środki ochrony osobistej, żeby po prostu się nie zakażać. Również można to sparować ze słuchawkami bezprzewodowymi. Program również umożliwia to, te dane mogą być transmitowane i mogą być zachowywane w dokumentacji medycznej.
Ten aspekt rzeczywiście epidemiologicznie jest bardzo ważny.
Dyrektor szpitala imienia Wiktora Degi w Poznaniu, Przemysław Daroszewski.
Czy poprzez te słuchawki, czy poprzez indywidualne, my mamy takie miejsca w tym szpitalu, w szczególności już dział intensywnej terapii, który występuje, który opiekuje się pacjentem po zabiegu, a oprócz tego mamy izolatorium dla pacjentów covidowych. Jest to miejsce, gdzie pacjenci, którzy podczas leczenia okazali się COVID-dodatni, w związku z tym to jest miejsce, gdzie absolutnie są pod opieką i lekarską, i pielęgniarską, i tam jest pełen reżim oddziału COVID-owego, mimo że nie jesteśmy tak zwanym szpitalem COVID-owym, także mamy wydzielone miejsca, tam jest 10 miejsc i tych pacjentów tam się pojawiają, tak? Przecież to pacjent, który jest zoperowany, czy to w trybie planowym, czy w trybie ostrym, nie może być przekazany natychmiastowo do szpitala COVID-owego. W związku z tym ten czas jego powrotu do normalności z punktu widzenia ortopedycznego przebywa u nas na szpitalu i personel medyczny musi być bezpieczny, bo jeżeli nie ma bezpiecznego personelu medycznego, to wtedy jest problem. Podstawowy nacisk właśnie na bezpieczeństwo personelu medycznego i te narzędzia, te urządzenia pomogą nam w tym, żeby ten personel medyczny mógł robić to, do czego jest powołany, czyli do pomocy pacjentom chorym, a w szczególności w czasie epidemii.
Jest to dla nas ważne, żeby zwłaszcza wspierać personel medyczny.
Panie dyrektorze, widać tą trzecią falę w szpitalu?
Znaczy się powiem w ten sposób. Przez to, że w naszym szpitalu jest bardzo duży procent wyszczepienia pracowników, bo jeżeli teraz po tym pewnym przerwie szczepienia etapu zero doszczepimy tych, którzy nie mogli być szczepieni z różnych powodów, czy to innych chorób, sięgniemy 90% wyszczepienia. To jest bardzo wysoki poziom i rzeczywiście widzimy, że jeśli chodzi o personel, nawet jeżeli pojawią się pacjenci COVID-dodatni, nie przechodzi to na personel. Ale tak jak był okres spokoju, także ponownie zaczęli się pojawiać pacjenci, których przyjmujemy do naszego szpitala, zaczynają być coraz więcej pacjentów COVID-dodatnich. My mamy dwa oddziały rehabilitacji, w których każdy pacjent przy wejściu na oddział zgodnie z rozporządzeniem ma wykonywany test. I rzeczywiście ilość osób, które mają ten test dodatni, zwiększyła się. Tak jak był okres, że całe turnusy były bezpieczne, były ujemne, także zaczynają się ponownie pojawiać pacjenci COVID-dodatni. Wykonujemy testy, kiedy przyjmujemy pacjentów do ciężkich zabiegów, gdzie wiemy, że pobyty będą bardzo długie, to głównie ortopedia dziecięca.
Szpital imienia Wiktora Degi operuje najtrudniejsze przypadki ortopedyczne u dzieci i dorosłych, leczy chorych z całej Polski. Mimo zalecenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nie wstrzymał zabiegów planowych.
To jest decyzja dyrektora szpitala. My ponownie, jak w roku 2020, nie wprowadziliśmy tego zalecenia. Zresztą mieliśmy doświadczenie, bo w poprzednim okresie też określono jako zalecenie, jako miękka sugestia. Nie, absolutnie nie. Szpital funkcjonuje. Oczywiście są zwiększone reżimy bezpieczeństwa epidemiologicznego, testowania, temperatura, triaże i tak dalej.
Szpital jest pierwszą placówką w Wielkopolsce, która dostała zdalne stetoskopy. Zestawy podarował placówce Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
Jeżeli chodzi o te stetoskopy, to księgę pamięcią, ten jest czwarty. Tak, tak ten jest czwarty.
I w każdym podobna liczba tych urządzeń?
Tak, dlatego że tak jak mówię, no, chcemy rozsiać tą wiedzę i ten sprzęt po całym kraju.
Jak mówi prezes zakładu Rafał Kiliński, akcja dopiero się zaczęła i będą kolejne tego typu prezenty dla polskich szpitali.
Byliśmy w Małopolsce, byliśmy na Śląsku. Teraz Wielkopolska i tak jak kolega powiedział wcześniej, jeżeli będzie pozytywny odzew od użytkowników, bo to jest pewnego rodzaju nowinka technologiczna, więc czekamy, aż lekarze się wypowiedzą, na ile ona jest użyteczna w takim codziennym życiu szpitalnym. Pierwsze sygnały mamy, że jest, dlatego kontynuujemy tą naszą akcję. Natomiast jeżeli będzie odzew gremialny, że tak, no to zwiększymy tę ilość.
Czas teraz na muzyczną przerwę w naszym programie. Po niej powiemy m.in. o chorobach rzadkich. Jest szansa, że będą szybciej i lepiej diagnozowane.
Na zdrowie.
Na ten program pacjenci z chorobami rzadkimi i ich rodziny czekały od lat. Ministerstwo Zdrowia przygotowało plan dla chorób rzadkich. To kompleksowy model opieki dla pacjentów z chorobami rzadkimi.
Plan na razie jest konsultowany, ma poprawić dostęp do specjalistycznej diagnostyki, leczenia i opieki nad takimi pacjentami.
O choroba! Jak to się leczy?
Plan to drogowskaz, który pokazuje, na co potrzebne są pieniądze, jeśli chodzi o kompleksową opiekę nad takimi pacjentami. Na razie plan będzie konsultowany, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.
Tak, żeby wszystkie środowiska mogły się wypowiedzieć na temat zadań, które są zawarte w tym planie. Plan dotyczy lat 2021-2023, czyli to jest taka trzyletnia perspektywa i staraliśmy się w ciągu całej pracy nad tym planem, żeby ta oferta, ten plan był bardzo konkretny. W tej chwili zaproponowaliśmy 40 konkretnych zadań, które mają zdefiniowane swoje terminy realizacji. Również złożyliśmy już wniosek o wpis do prac legislacyjnych rządu, ponieważ ten plan chcemy, żeby został przyjęty uchwałą rządową, żeby był takim dokumentem formalnym na poziomie Rady Ministrów.
80% tych chorób ma podłoże genetyczne, podkreślają specjaliści.
One nie dotykają procent Polaków.
Mówi dr Michał Nowicki.
One dotykają ułamka procent, bo to jest 10, 20, 100 przypadków lub też przy rzadkich chorobach, które są częstsze, może sięgać około 1000 przypadków w całej Polsce. Chorobami rzadkimi są też choroby na przykład związane z zaburzeniami co do przemiany cholesterolu, ale są to przede wszystkim choroby, które gdzieś dotyczą dzieci, ponieważ z reguły są to choroby o podłożu genetycznym. Najczęściej ujawniają się już w stosunkowo młodym wieku. Rzadko natomiast są diagnozowane w niektórych przypadkach w młodym wieku, ponieważ tak jak w przypadku choroby Fabry'ego zdarza się, że chory przed prawidłową diagnozą postawioną może nawet 10 lat chodzić lub więcej do różnych specjalistów, ponieważ wiele z objawów to są objawy mało charakterystyczne. Także niestety wielu z tych chorych cierpi, wiele z tych dzieci ma zaburzony rozwój. W związku z tym, że diagnostyka jest diagnostyką trudną, diagnostyką drogą, często wymagającą badań genetycznych.
Dlatego już wiadomo, że potrzebny jest sprzęt, by lepiej diagnozować pacjentów.
Gdybyśmy mieli zapytać lekarzy, nawet w Poznaniu, ilu z nich miało do czynienia z chorobą Fabry'ego, to obawiam się, że do czynienia z pacjentem z chorobą Fabry'ego zdiagnozowanym może się okazać, że miało mniej niż 1% lekarzy, ponieważ oni trafiają do nas, do nefrologów, trafiają do kardiologów, trafiają często do dermatologów, trafiają do neurologów. Trafiają z mało specyficznymi objawami, ponieważ z reguły skarżą się na ból, silne dolegliwości bólowe, które nie ustępują po podaniu leków przeciwbólowych. Wielokrotnie ten ból zmniejsza się dopiero po podaniu leków opiatowych. Zgłaszają się ze zmianami na skórze do dermatologów, którzy poszukują przyczyny w chorobach skóry, a ma to związek z chorobą, gdzie odkładają się specyficzne złogi związane z tym, że jest niedobór pewnego enzymu. I te złogi odkładają się właśnie w skórze, odkładają się właśnie w sercu, odkładają się również w naczyniach, w okolicach nerwów, odkładają się również w nerce. Dlatego my jako nefrolodzy często mamy tę możliwość, że wykonując nasze badania diagnostyczne, jesteśmy w stanie w pobranych biopsjach z nerki znaleźć złogi.
Choroby rzadkie to także rdzeniowy zanik mięśni u dzieci. O tej chorobie ostatnio było głośno ze względu na najdroższy na świecie lek, który pozwala zatrzymać chorobę. To także mukowiscydoza czy rozszczep kręgosłupa. Z tym ostatnim schorzeniem rodzi się w Polsce co roku kilkaset dzieci. Profesor Zbigniew Żuber.
Problem nie jest błahy, bo problem dotyczy co najmniej 300 dzieci, które rodzą się rozszczepem kręgosłupa w Polsce. To jest ogromna liczba dzieci. Rok rocznie dzieci przybywa. Mamy jeszcze jeden problem, o którym należy powiedzieć. Mamy także osoby dorosłe, które mają rozszczep kręgosłupa. Kiedyś przy gorszej opiece medycznej tego problemu nie było. Pacjenci niestety ginęli w trudnych warunkach w wieku kilkunastu lat. Teraz dzięki polepszeniu opieki medycznej mamy co najmniej 10 tysięcy osób, w tym dużą grupę dorosłych, którzy mają problemy spowodowane rozszczepem kręgosłupa, czyli ten problem nie jest wcale ani mały, ani błahy. Mamy do czynienia z przewlekłą chorobą. Niestety tutaj jest to wada wrodzona, która rozwija się w okresie płodowym, w pierwszych tygodniach ciąży.
Prace nad najbardziej wyczekiwanym przez chorych dokumentem trwały kilkanaście lat. Koszty wprowadzenia planu szacuje się na ponad 90 milionów złotych. Dzięki temu programowi ma się poprawić sytuacja chorych. Utworzony zostanie także Krajowy Rejestr Chorób Rzadkich, który pozwoli na rejestrację wszystkich pacjentów, a wszelkie informacje będą skupione w jednym jednym miejscu i dostępne dla lekarzy. Na razie prowadzony jest rejestr wrodzonych wad rozwojowych.
Ten rejestr jest od 1997 roku, czyli niedługo będzie to 25 lat.
Mówi profesor Anna Latos-Bieleńska.
To zgłaszanie do rejestru było początkowo do drugiego roku życia, w tej chwili do 18 roku życia i od 5 lat obowiązkowe. Od 2 lat nasz rejestr jest uzupełniany danymi z NFZ i również współpracujemy z poradniami genetycznymi.
Największe wydatki w przypadku tego rodzaju chorób to koszty nowoczesnych terapii. Dlatego Ministerstwo Zdrowia planuje rozszerzyć koszyk świadczeń gwarantowanych w tym zakresie. Źródłem będzie budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też Fundusz Medyczny, z którego będą przekazywane pieniądze. Chodzi o finansowanie bardzo drogich terapii, które w standardowym procesie refundacji mają bardzo trudną ścieżkę.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Zakończył się Światowy Tydzień Mózgu. To święto nauk na pograniczu biologii, medycyny, biofizyki, psychologii i informatyki.
W Poznaniu z tej okazji już po raz 12 oddział Polskiej Akademii Nauk zorganizował wykłady poświęcone różnym zagadnieniom i chorobom mózgu. I o tym rozmawiałam z prezesem poznańskiego oddziału PAN, genetykiem profesorem Markiem Świtońskim.
Czy ludzie generalnie doceniają swój mózg? Bo dbamy o płuca, dbamy o serca, mówimy o tym, jak powinniśmy często się badać. A czy wystarczająco dbamy o ten nasz wewnętrzny komputer?
Szczerze mówiąc, jak się spogląda na wszystkich wkoło, to traktujemy nasz mózg, to jest moje oczywiście subiektywne zdanie, jako narząd, który ma działać, musi działać i będzie działać. Co jest oczywiście od początku do końca nieprawdą, czyli doceniamy mózg wtedy, jak on przestaje działać. Doceniamy mózg wtedy, kiedy pojawiają się nie wiadomo z jakiego powodu jakieś tiki, kiedy nasi rodzice w wieku już zaawansowanym pogrążają się w chorobach demencyjnych, kiedy są niestety wypadki, które powodują jakieś uszkodzenia mózgu, wtedy oczywiście doceniamy mózg. Na co dzień nie dbamy o niego, nie dbamy o jego higienę, o narządy, które są połączone mózgiem, bo skoro spędzamy przed komputerem, czy przed ekranikiem smartfona, czy tabletu godziny dziennie, czy większość naszej aktywności, no to oczywiście my w sposób ewidentny przeciążamy narząd wzroku, a przeciążamy również z tym mózg, bo przecież te obrazy wywołują jakąś reakcję.
Chociaż właściwie od momentu urodzenia się człowieka na początku chyba bardzo mózg jest ćwiczony. Uczy się chodzić, uczy się mówić, uczy się rozpoznawać świat. Wydawałoby się, że sam początek żywota człowieka jest bardzo dobry dla mózgu.
Zdecydowanie tak, tylko że wraz z upływem kolejnych lat, a szczególnie mi się wydaje, to jest sytuacja, z którą się spotykamy na co dzień niemal od kilku lat, my stajemy się, wielu z nas, wielu i młodych, i starszych, staje się takimi jednostronnymi użytkownikami mózgu, czyli takimi biernymi. Albo siedzimy przed telewizorem i oglądamy, albo młodzież gra w gry komputerowe, albo bez przerwy przeglądamy krótkie wiadomości. To nie rozwija naszego mózgu w takim stopniu, jakbyśmy sobie tego życzyli, żeby człowiek poprzez na przykład czytanie, poprzez obserwowanie przyrody, czy poprzez podziwianie dzieł sztuki, rozwijał swoją taką rzeczywistą, kreatywną wyobraźnię.
W tym roku Państwo poświęcili dużo wykładów chorobom neurodegeneracyjnym, generalnie właśnie temu, że również mózg się starzeje. Co wiemy o tych chorobach neurodegeneracyjnych?
Społeczeństwa się starzeją, a nieuchronnym skutkiem starzenia jest osłabienie funkcji poznawczych mózgu osób w podeszłym wieku, czyli póki to jest tylko ograniczenie, które nie wywołuje stanu chorobowego, to można się z tym pogodzić, ale kiedy zaczynają się choroby neurodegeneracyjne typu demencji, czy pojawiają się choroby Alzheimera, czy inne choroby, to zaczyna być problem nie tylko dla pacjenta, nie tylko dla rodziny, ale dla całego społeczeństwa. To jest coś, co będzie się niestety pojawiało coraz częściej.
Teraz jeszcze dojdzie COVID-19, jest tutaj już też zaczyna się coraz więcej mówić o tym, że ta choroba ma duży wpływ na to, jak potem pracuje mózg osób, które przeszły tę chorobę.
Dopiero myślę, czas pokaże, jakie skutki poza tymi pierwszymi, które my widzimy, że jest niewydolność oddechowa, gorączka, ogólne osłabienie i cały szereg innych symptomów, te symptomy neurologiczne mogą się pojawić za pewien czas. Także to jest ogromna zagadka. Dlatego warto się szczepić. Jeżeli jest możliwość do szczepienia się, to szczepić się, bo ja wierzę tym specjalistom z zakresu wirusologii i chorób zakaźnych, którzy wyraźnie mówią, ryzyko szczepień jest znikome w porównaniu z ryzykiem, jakie niesie za sobą przechorowanie COVID-19.
Jak mamy dbać o mózg nasz? Wiemy o tym, że powinniśmy zdrowo się prowadzić, zdrowo odżywiać, uprawiać sport. Niektórzy mówią, że robić krzyżówki, inni mówią, że niekoniecznie cały czas takie same krzyżówki, bo wszystko, co jest związane z rutyną, jest niedobre dla mózgu.
No właśnie, to dokładnie pani... Znowu zastrzegam się, mówię to jako laik. W różnorodności naszego funkcjonowania codziennego jest siła, która będzie chroniła nasz mózg, czyli unikać rutyny, czyli unikać 10 godzin w komputerze, 5 godzin na przykład grania w jakąś idiotyczną grę komputerową, to głównie to są dzieci i młodzież, ale jednak urozmaicać funkcjonowanie mózgu poprzez spoglądanie na przyrodę, poprzez czytanie książki, także nieuchronnie i komputer i pewnie telewizja, ale unikać tej takiej jednotorowości. No i oczywiście cała higiena życia codziennego, czyli unikanie tego, co ewidentnie nam szkodzi, jak na przykład papierosy i alkohol, bo to wszystko zakłóca pracę mózgu.
Wykłady zaprezentowane podczas Tygodnia Mózgu w Poznaniu można odsłuchać w serwisie YouTube. Poświęcone są m.in. starzeniu się mózgu, chorobom neurodegeneracyjnym, a także temu, czy na przykład mózg można zrobić ze skóry.
Odsyłamy do portalu YouTube oraz na stronę Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje do odsłuchania nasz program, jak i poprzednie. My dziękujemy już za uwagę, życzymy zdrowia. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.